środku dnia.
I od razu na wstępie witam w studio gościa Aleksandrę Teodorczyk, eksperta do spraw prawnych w Fundacji Grow Space. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Będziemy rozmawiali o pomyśle, projekcie, właściwie już projekcie przygotowanym, projekcie, który jest szansa, że Państwo zobaczą być może na ulicy, kiedy będą zbierane podpisy, bo akcja rusza, tak?
Tak, tak. Ruszyła oficjalnie od wtorku, kiedy mieliśmy konferencję prasową właśnie zapowiadającą nasz projekt w Poznaniu.
Co to za projekt, powiemy za chwilę, ale tytułem wstępu najogólniej możemy powiedzieć, że chcecie Państwo, żeby każde dziecko w polskiej szkole podstawowej mogło, no właśnie mogło, czy musiało zjeść darmowy posiłek?
Mogło. Oczywiście tutaj stawiamy na dobrowolność. Chodzi o to, żeby tutaj no, przede wszystkim rodzice akurat mieli ten głos decyzyjny, ale że dziecko może skorzystać właśnie z pełnowartościowego, zdrowego, ciepłego i nieodpłatnego posiłku.
Powiedzmy, jak to jest w tej chwili. W polskich szkołach dostępne są posiłki. Według przepisów szkoły muszą zapewnić uczniom dostęp do jednego gorącego posiłku dziennie, no i też muszą zapewnić miejsce do jego spożycia. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Uczniowie z rodzin znajdujących się w sytuacji trudnej mogą dostać dofinansowanie, czyli dostają bezpłatny posiłek w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Obowiązek zapewnienia uczniom możliwości spożycia takiego jednego gorącego posiłku dziennie przez szkołę podstawową funkcjonuje od 1 września 2022 roku, czyli od 3 lat. Które dzieci mogą dziś dostać darmowy posiłek w szkole? Oto Adam Michalkiewicz zapytał rzeczniczkę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Bognę Kisiel.
Zgodnie z założeniami rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu, darmowy posiłek mogą mieć uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1234 zł i 50 groszy, czyli 150% kryterium dochodowego, które uprawnia do świadczenia z pomocy społecznej. Natomiast w Poznaniu, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, to kryterium dochodowe zostało podwyższone do 200%, co oznacza, że na taką pomoc mogą liczyć dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1646 zł. Ta różnica wynikająca z tych kryteriów pokrywana jest z budżetu miasta Poznania.
No i jeszcze raz rzeczniczka poznańskiego MOPR-u o tym, że uczniowie w Poznaniu mogą dostać nie tylko obiad, a także o tym, ilu uczniów korzysta z tych darmowych.
Jeżeli w ofercie szkoły poza obiadami są także śniadania, są one finansowane z budżetu miasta. W ubiegłym roku z nieodpłatnych posiłków w szkole korzystało miesięcznie ponad 1300 poznańskich dzieci. Łączny koszt darmowych posiłków dla uczniów w ubiegłym roku wyniósł ponad 2 700 000 zł.
Czyli od 3 lat system działa. No tymczasem, jak już powiedzieliśmy, Fundacja Grow Space przygotowała obywatelski projekt ustawy pod tytułem Posiłek dla każdego dziecka. Zbiórka podpisów już ruszyła, jak przed chwilą usłyszeliśmy. No i ta zbiórka ma objąć cały kraj. Zanim oddamy głos naszej ekspertce w studio, to jeszcze Jan Pieniążek, ekspert do spraw prawnych Fundacji Grow Space, członek zespołu do spraw przyjaznej edukacji wielkopolskiego kuratora oświaty, o tym projekcie fundacji.
Zastanawialiśmy się, co możemy zrobić jako młodzi ludzie działający o dobro dzieci, żeby wprowadzić jakieś systemowe zmiany. Dlatego też 2 tygodnie temu wyszliśmy z obywatelskim projektem ustawy Posiłek dla każdego dziecka, który jest projektem stworzonym tylko i wyłącznie przez młodzież, od pomysłu przez badanie, aż po stworzenie projektu ustawy czy uzasadnienie. Projekt zakłada nieodpłatne, powszechne, pełnowartościowe i zdrowe posiłki w szkołach podstawowych dla wszystkich dzieci. Oczywiście na na zasadzie dobrowolności. Przez najbliższe tygodnie będziemy zbierać 100 tysięcy podpisów po to, żeby projekt jeszcze w tym roku trafił do Sejmu. Będzie to oczywiście ogromny test dla całej klasy politycznej. Sejm i Senat, mamy nadzieję, zagłosują za tym projektem, żeby zapewnić to bezpieczeństwo dzieci, które mierzą się z niedożywieniem. Ponad 500 000 dzieci w Polsce mierzy się aktualnie na dzień dzisiejszy z niedożywieniem, z wykluczeniem społecznym czy poczuciem wstydu z tego powodu, że z tych posiłków korzystać nie mogą. Więc jest to realna zmiana na rzecz dzieci.
Pani kolega z fundacji na briefingu prasowym, który zorganizowaliście w Poznaniu, powiedział, że tę ustawę, ten projekt przygotowali młodzi ludzie od pomysłu przez badanie. Jakie badania robiliście?
Znaczy tutaj przede wszystkim skupialiśmy się na tym, czy właśnie ten aktualny projekt rządowy też się sprawdza. Też patrzyliśmy na to, jak podchodzą do tego właśnie uczniowie szkół. No i skupialiśmy się też na weryfikacji tego, jakie konsekwencje, jakie skutki może mieć właśnie taki pełnowartościowy posiłek dla dzieci. Opieraliśmy się tutaj na badaniach naukowych w tym zakresie. No i też sprawdzaliśmy, ile tak naprawdę w Polsce w poprzednich latach mieliśmy dzieci niedożywionych.
Mhm. A ten rządowy projekt od 3 lat obowiązujący, on nie działa dobrze?
Znaczy, nie twierdzimy, że nie działa kompletnie, tylko widzimy pewne niedoskonałości w nim. Widzimy to, że te przesłanki, które muszą zostać spełnione, to nawet czasami zdarza się, że dzieci pozostające w tej trudnej sytuacji nie spełniają do końca tych przesłanek i ten posiłek im wtedy nie przysługuje. Dlatego chcielibyśmy po prostu tutaj otworzyć również możliwości dla tych dzieci, które nie mają aż tak złej sytuacji jak pozostałe, ale też nie mają dobrej sytuacji, a już się do tego programu kwalifikować nie będą.
Mm-hmm. To jeszcze jedna wypowiedź innej osoby z fundacji, pani Mai Lewandowskiej, która mówi, że w projekcie nie chodzi tylko o same posiłki.
Inicjatywa wprowadzenia nieodpłatnego posiłku dla każdego dziecka ma ogromne znaczenie nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale również zdrowia psychicznego i dobrostanu najmłodszych. Codziennie w szkołach widzimy dzieci, które z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej nie mają możliwości zjedzenia pełnowartościowego obiadu. W takiej sytuacji często nie towarzyszą we wspólnych obiadach na przerwach, co może prowadzić do wykluczenia czy poczucia wstydu. Brak posiłku w szkole to nie tylko głód. On bezpośrednio wpływa na psychikę, ale te dzieci, które czują się inne, gorsze lub wykluczone, zaczynają wycofywać się z relacji rówieśniczych, wstydzą się prosić o pomoc, czy mają poczucie, że nie należą do grupy. Badania pokazują, że nieodpłatne posiłki w szkołach zmniejszają dyskryminację uczniów. Nieodpłatny posiłek dla każdego dziecka likwiduje ten niewidzialny podział. Nikt nie musi przyznawać się do tego, że jest z rodziny w trudnej sytuacji. Nikt nie zostaje na przerwie sam, kiedy inni jedzą w stołówce. Jest to inwestycja nie tylko w zdrowie, ale w poczucie przynależności i poczucie równości, fundamenty zdrowego rozwoju psychicznego. Wprowadzenie takiego rozwiązania to jasny sygnał, że jako społeczeństwo troszczymy się o każde dziecko, niezależnie od zarobków rodziców. To działanie, które buduje wspólnotę, zmniejsza poczucie wstydu i daje dzieciom równe szanse na naukę i rozwój. W dłuższej perspektywie to także profilaktyka problemów psychicznych, wykluczenia społecznego i trudności edukacyjnych. Nieodpłatny posiłek to nie luksus, to podstawowe narzędzie wspierania zdrowia psychicznego dzieci i budowania społeczeństwa, w którym każdy ma swoje miejsce, a nie czuje się wykluczony.
Według Państwa oceny dzieci, które powinny, czy mogłyby skorzystać z darmowych posiłków, z jakichś powodów nie korzystają z nich obecnie?
Znaczy myślę, że tutaj jakby poruszamy te aspekty właśnie psychologiczne, o których przed chwilą koleżanka wspominała. Myślę, że niektóre dzieci po prostu mogą się tego najzwyczajniej w świecie wstydzić. Też wydaje mi się, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że jednak dzieci w szkole podstawowej potrafią być dość bezpośrednie i okrutne. I myślę, że taka presja społeczna może wpływać właśnie w taki sposób na dzieci, które kierując się tylko opinią rówieśników stwierdzają, że z tego posiłku korzystać nie chcą.
Mhm. Ale przecież tak myślę, że jeżeli dzisiaj dzieci korzystają z tych szkolnych posiłków, to przecież chyba nikt nie wie, czy ten posiłek opłacił rodzic, czy ten posiłek został dofinansowany, czy zrefinansowany przez gminę.
Znaczy, no tutaj też pewności nie mamy, jak do końca szkoły w tym zakresie funkcjonują, bo tutaj mogą być oczywiście jakby prowadzone jakby dla tych dzieci, które to dofinansowanie otrzymują. Jest to inna płatność niż ta płatność rodziców. No i też no tutaj akurat no, nie mamy konkretnych danych, które szkoła jak te dane po prostu przechowuje i czy rzeczywiście są to takie dane poufne.
Mhm. Do Państwa kierujemy pytanie o zasadę po prostu, czy rzeczywiście wszyscy uczniowie szkół podstawowych powinni dostawać darmowy posiłek w szkole, dobrowolny, jak tutaj podkreślamy, 618-654-654. Czy dzieci nasze powinny być właśnie, powinny mieć taką możliwość skorzystania z darmowego posiłku bez względu na dochód rodziców, tak?
Tak, oczywiście, że tak.
Mhm. Projekt miałby wejść w życie od już następnego roku szkolnego. Sfinansowany byłby z budżetu państwa. I jeszcze raz Jan Pieniążek z Fundacji Growbase.
Projekt jest niedrogi. My przeprowadziliśmy badanie, na podstawie którego od reprezentatywnej ilości szkół uzyskaliśmy dane, które mówią, że rodzice ponoszą średni koszt takiego posiłku w wysokości 9,12 zł dziennie. Jeżeli pomnożymy to przez liczbę dni szkolnych i przez liczbę uczniów w szkole podstawowej, w całej Polsce koszt takiego projektu rocznie to będzie około 5,5 miliarda złotych, czyli mniej niż na przykład renta wdowia czy babciowe, no a jest to projekt, który bezpośrednio i realnie wpływa na pozycję dzieci, których to projektów w ostatnich latach zdecydowanie brakuje.
Czyli roczny koszt obsługi takiego programu wyniosłby 5,5 miliarda złotych według wyliczeń autorów tego projektu. Kwestia, czy dużo, czy mało, to o tym jeszcze powiemy. Natomiast mam takie pytanie do pani, czy rozmawialiście z samymi rodzicami, uczniami, czy taki tutaj wywiad środowiskowy został przeprowadzony? Co oni na to?
No tutaj oczywiście rozmawialiśmy, wiadomo jak to z różnymi projektami spotkać się można z różnymi opiniami w tym zakresie, ale rzeczywiście bardzo rzadko gdzieś tam spotykaliśmy się z opinią, w szczególności rodziców dzieci ze szkół podstawowych, którzy by nie popierali naszego pomysłu. Tutaj też rozmawialiśmy często z ludźmi młodymi, którzy również bardzo popierali nasz projekt, myślę, że tutaj w znacznej części. Także spotyka się on raczej z pozytywnym odzewem. Myślę, że jest to spowodowane tym, że tak naprawdę walczymy tutaj o dobro dziecka i na tym się skupiamy. Nie wchodzimy tutaj na żadne kontrowersyjne tematy w tym zakresie. Także tutaj myślę, że to też pomaga ludziom pozytywnie po prostu odebrać nasz pomysł.
Powiedziała pani, że też badaliście to w takich kategoriach niedożywienia dzieci. To jest poważny problem?
Znaczy, tutaj zorientowaliśmy się, że w 2023 roku, z tego co tutaj pamiętam, właśnie ponad 500 tysięcy dzieci w Polsce było niedożywionych, co uważamy, że jest niepokojące. To jest naprawdę duża liczba dzieci w Polsce. I też przede wszystkim w tym zakresie skupialiśmy się na tym, jak to niedożywienie może wpływać na rozwój takich dzieci, a wpływa bardzo negatywnie. Dlatego tutaj też podaliśmy te dane w naszym uzasadnieniu ustawy, po to, żeby zobrazować ten problem i po prostu uwidocznić to, że nie dotyczy to pojedynczych dzieci.
I mamy telefon pierwszy. Dzień dobry, kto na linii? Halo?
Czy to ja?
Tak, to pani.
Halo?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Wie pan co, jestem mamą czworga dzieci. W dosyć dobrej sytuacji finansowej, że tak powiem. I dla mnie, wie pan, takie fundowanie wszystkiego rodzicom pod nos, no kosztem właściwie dzieci, które naprawdę tego potrzebują, bo ja rozumiem, że te obiady mają być dla wszystkich, tylko nie rozumiem dlaczego dla wszystkich. Dlaczego rodzice, których stać na to, nie mogą po prostu własnym dzieciom tego wykupić. Ja miałam taką sytuację w związku z tym, że urodziłam czwarte dziecko, już należałam do tak zwanego marginesu społecznego i na przykład miałam pobyt w przedszkolu za darmo. Wie pan, do głowy by mi nie przyszło, żeby te pieniądze dla siebie zatrzymywać, więc co miesiąc te pieniądze wpłacałam na konto przedszkola, na jakieś tam, powiedzmy, potrzeby przedszkola. bo uważałam, że stać mnie na to przedszkole i mimo, że państwo mi dawało te pieniądze, jednak po prostu nie korzystałam z tych pieniędzy. Natomiast takie właśnie rozdawnictwo na lewo i prawo, czy potrzeba, czy nie potrzeba. Ja uważam, że rodziny, które są w trudnej sytuacji i jesteśmy w stanie to udowodnić, powinny dostać 2-3 razy więcej niż im się należy. Natomiast te rodziny, które stać na to, powinny jednak radzić sobie. A z drugiej strony, jeszcze tak patrzę nawet na swoje życie i kiedy ja byłam dzieckiem, szłam do szkoły ze śniadaniem. Mimo, że też nam się nie przelawało. W szkole wtedy, pamiętam, było jakieś tam, powiedzmy, kakao na mleku, czy ciepła herbata w przerwie. Moje dzieci tak samo. Do szkoły chodziły ze swoim jedzeniem. Oczywiście jak był okres, że dosyć dużo pracowałam, no to wtedy wykupowałam mi te obiady w szkole, ale zawsze starałam się, żeby ten obiad jednak był w domu. I po prostu to jest takie też rozpuszczanie, no właściwie rodzice w tej chwili już za bardzo niewiele rzeczy są odpowiedzialni, bo uważają, że szkoła powinna im dzieci wychować, szkoła powinna je nakarmić, a oni właściwie, no nie wiem, tylko nie wiem, w celach prokreacyjnych mają te, nie wiem, po prostu nie potrafię tego nazwać. Ja wiem, że nam się środowisko zmienia, że ludzie się zmieniają, że w ogóle sytuacja jest jaka jest. Natomiast no jak brakuje cały czas takich podstawowych odruchów, że każdy rodzic powinien dbać o swoje dziecko. I to pod względem emocjonalnym i pod względem właśnie fizycznym. Właściwie to chyba tyle.
Jeszcze, proszę się jeszcze nie rozłączać. Mogę panią o imię zapytać? Będzie mi się łatwiej rozmawiał. Pani Kasiu, a proszę powiedzieć, powiedziała pani, że urodziwszy czwarte dziecko, znalazła się pani na marginesie. Pani sama się do tego marginesu zaliczyła, czy pani było...
Nie. Ja po prostu tak to odbierałam, że skoro mam czworo dzieci, już mi się należy jakaś pomoc społeczna. No, znaczy ja z tego się śmieję, bo ten margines społeczny, to mówię to w cudzysłowie. Natomiast no, nawet w przedszkolu się śmiałam. Ja mówię, no bez marginesu społecznego, to proszę tutaj na tę radę rodziców tej nóżki przekazuję.
Aha, czyli no. Pani też czuła się jak w jakiś sposób dotknięta tym, że ma to dofinansowanie?
No. Nie, to nie było dotknięte, to nie było. Po prostu, wie pan, nikt mi się nie zapytał, czy ja tych pieniędzy potrzebuję. Po prostu z góry je dostałam. I miałam do własnej dyspozycji, nie? Co z tymi pieniędzmi robimy, no to już od nas zależy, prawda? Czy przeznaczamy je na dzieci, czy po prostu w niektórych sytuacjach przepijamy te pieniądze. To już jest jakby indywidualna sprawa każdego rodzica. Mhm. Natomiast, no mówię, takie z urzędu rozdawnictwo, czy się należy, czy się nie należy, no uważam, że to nie jest w porządku.
Dziękuję pani Kasiu za ten telefon, bo on też otwiera nam kolejną furtkę w naszej rozmowie i tutaj za chwileczkę oddam głos kolejnemu słuchaczowi, który zadzwonił, ale chcę panią zapytać, pani Aleksandro, no właśnie, bo to jest też jeden taki, jedna ścieżka myślenia w tej chwili, czy my, państwo, organizacje dobroczynne, NGOsy, nie próbują rodziców za bardzo wyręczać w tym wychowywaniu, w dbaniu o własne dzieci?
Znaczy, myślę, że to jest zbyt ważny temat, żeby tutaj mówić o wyręczaniu, dlatego że przede wszystkim nie wiemy, na co tak naprawdę rodzice przeznaczają pieniądze i nawet jeżeli mają jakieś dodatkowe właśnie pomoce finansowe, czy też po prostu ich sytuacja finansowa pozwala na to, żeby zapewnić dziecku dobry byt, nie możemy ich w żaden sposób przymusić, czy sprawdzić, czy rzeczywiście te pieniądze trafiają na dzieci i czy jakby pilnują tego, żeby dzieci na przykład właśnie były dożywione. Dlatego jakby nie patrzymy na to tak jednostkowo, że rzeczywiście są rodzice, którzy dbają o dzieci, którzy dbają o to, żeby miały śniadania, obiady w szkole.
To powinna wiedzieć, a my je zaraz nie ma.
Zaraz panu oddamy głos.
Tak, także są rodzice, którzy rzeczywiście o to dbają, ale są rodzice, którzy po prostu tego nie robią, dlatego my po prostu chcemy wyrównać szanse wszystkim dzieciom i tym dzieciom, które mają dobrą sytuację i rzeczywiście one nie musiałyby z tego programu korzystać, ale przecież są dzieci, które mają dobrą sytuację, a na przykład tego obiadu w szkole mogą nie mieć, bo rodzice na przykład im za nie nie będą płacili. Także no tutaj my po prostu chcemy wyrównać te nieścisłości, jeżeli chodzi o wychowanie rodziców.
Czyli sytuacje są różne. Panie Jurku, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Zacząć bym chciał od samego początku, od pani, która dzwoniła. W dużej mierze zgadzam się z tym, co powiedziała o rozdawnictwie. to jest na siłę organizowanie na siłę komuś obiadów w systemie bezpłatnym jest absolutnie dla mnie niedopuszczalne. Ja jestem z pokolenia, które moja mama płaciła za każdy kubek mleka, który wypijałem w szkole. Czasami płaciła mi też za obiady, z tymi obiadami było różnie, były miesiące, że mama miała czas gotować, były miesiące, kiedy nie miała czasu i wtedy płaciła mi za te obiady. Pani, która jest organizatorem, przepraszam, bo nie od początku słuchałem, trudno mi powiedzieć, jaką pełni funkcję.
Pani Aleksandra Teodorczyk z Fundacji Grow Space, która jest Fundacja. Autorem tej ustawy, tego projektu.
Znaczy, autorką akurat Fundacja, nie jestem, ale tutaj ale działam mówię, projekt.
Fundacja, dobrze. Która jest tak, autorem.
Fundacja mówi, że koszty są niewielkie, 5,5 miliarda i że one są mniejsze niż inne, jakieś koszty babciowego, jakiegoś... Bzdura. No wydajemy pieniądze, które wydawać jako państwo nie musimy. Ja myślę, że pani mówi o wyrównywaniu szans dla dzieci, że dzieci są niedożywione. Oprzyjmy trochę wszystko w dalszym ciągu na rodzinie, na rodzicach, którzy mają dbać o swoje dzieci. Jeżeli są rodziny, w których jest problem finansowy, bo tu przede wszystkim chyba chodzi o pieniądze, to system dla mnie pomocowy polegałby na tym, że szkoła konkretna zbiera od rodziców dzieci deklarację, kto będzie jadł obiady i wyznacza po jakiejś kalkulacji kwotę, która będzie do zapłacenia. Jeżeli są rodziny, które na to nie stać, ale chcą, żeby te dzieci były dożywione, to wtedy się robi dotację do takiego obiadu. Jeżeli 100% kosztuje 10 zł, to się dotuje 9,50 i rodzic płaci 50 groszy za obiad. Chodzi o to, żeby nie marnotrawić jedzenia. Ja wiem, jak w szkole było w dawnych czasach. Nawet ci, którzy mieli płacone ciężkie czy mniej ciężkie pieniądze, czasami tego nie jedli, czasami wylewali, czasami nikt tego nie jadł. W kuchni to się potem wynosiło, jakby nie marnowało się tego. Tu nie chodzi o wynoszenie w złym słowa znaczeniu. System pomocy jak najbardziej, ale na pewno nie w ten sposób, który państwo przedstawiacie jako fundacja i mówicie, że to nie są duże pieniądze, 5,5 miliarda złotych. Myślę, że te pieniądze można by spożytkować całkiem inaczej, a przede wszystkim chodzi o to, żeby rodzice decydowali, czy dzieci chcą i będą te obiady jadły i żeby to było odpłatne lub też częściowo odpłatne, czyli pomoc dla rodzin, których nie stać na pełne wyżywienie. No bo są różne sytuacje, prawda?
Dziękuję, panie Jurku. I teraz dwie myśli, które mam do wypowiedzenia po tych telefonach. Pierwsza taka, że dzwoniła pani Kasia, która urodziła 4 dzieci i dzwonił pan Jerzy. Też przyznał się, że jest ze starszego pokolenia. Natomiast państwo mówili, że oparliście też swój projekt o rozmowy z młodymi ludźmi. I tu, czy to jest właśnie postulat młodych rodziców, młodych ludzi, żeby tak było? No bo dużo się mówi o tym, jakie problemy mają młode małżeństwa, chociażby ze znalezieniem własnego mieszkania. No i może tutaj rzeczywiście pozory są takie, że wydaje się, że młodzi ludzie dobrze zarabiają, no ale nie stać ich na mieszkanie i każda taka pomoc jest cenna. Nie wiem, czy dobrym tokiem idą moje myśli, ale pytanie właśnie, czy... Bo tu...
Znaczy, no oczywiście my nie opieraliśmy się tylko na opinii konkretnej grupy wiekowej, ale też no myślę, że tutaj tak naprawdę właśnie rodzice, dzieci w wieku właśnie szkoły podstawowej tak naprawdę mają taki najbardziej wyraźny obraz tego, jak ta sytuacja wygląda. Także myślę, że właśnie opinia młodych rodziców, rodziców właśnie dzieci ze szkół podstawowych jest tak naprawdę w tym aspekcie najbardziej istotna, dlatego że tak jak tutaj pan powiedział, zaszły pewne zmiany społeczne i nawet sam właśnie zakup mieszkania już jest problematyczny, także ta perspektywa patrzenia właśnie na nasz projekt, na taką pomoc też odrobinę się zmienia wtedy.
Ale z drugiej strony mamy sytuację taką, że tutaj padają kwoty jednego takiego posiłku szkolnego, to jest 9 zł, 10 zł, to nie jest dużo, a pamiętajmy, że rodzice mają to świadczenie 800+. więc na...
Tak, tylko to świadczenie 800 plus w sumie sprowadza się do tego, o czym mówiłam wcześniej, że tutaj kompletnie nie mamy już nadzoru nad tym, na co te pieniądze są wydawane, a myślę, że naprawdę w dużej części mogą być wydawane nie tylko właśnie na potrzeby dziecka, ale na po prostu to nawet potrzeby rodziców.
Różne inne potrzeby.
Tak, tak.
Pani Jarosława czeka na możliwość zabrania głosu, a potem pan Krzysztof.
Dzień dobry państwu, dzień dobry radio słuchaczom.
Dzień dobry.
Ja do pan trójkę dzieci. I nigdy nie czekałam, nie wyciągałam ręki, żeby mi ktoś dał. Nigdy. Dzieci moje jeździli ze wsi do szkoły traktobusem. W takim busie to ciągnął. I nic się nie przejmował. O jedzenie nic się nie było. Nie można nauczyć tego, że się da. Dziecko dzisiaj stoi w sklepie, czeka na pieniądze, żeby ktoś dał na wakacje. Moi dzieci nie byli nigdy na wakacje, ale się nauczyli pracy, oszczędzania. A gdzie każdemu dać gotowe? Nie. Nie można dać gotowe, bo ktoś tak chce. Pieniądze mają, pieniądze na wakacje, jadą za granicę, ale dziecko musi mieć obiad za triko. Tak nie może być. Bo to są z naszych pieniędzy. Fundacja to nie fundacja, to z naszych pieniędzy. Te panie z fundacją nie pracują, tylko dostają, tylko rozdzielają pieniądze. Taka kolej rzeczy. Nie można za darmo dawać komuś, bo ktoś chce. Wie pan, to tak się nie robi. Kiedy byłam na rynku, facet naczepał Matki Boskiej i Świętego Krzysztofa i to rozprowadza. Mówię, pan na co sprzedaje? A on mówi, na studia. Moje dzieci by się wstydziły z tym stać, mówię. Moje dzieci nauczyły się tu pracy, pracują, płacą podatki i żyją. A to jest Afryko, dać komu na wakacje? Nie musi być na wakacje. Wszyscy nie mogą iść na wakacje za granicę. Taka kolej rzeczy. Moje zdanie, dzieci wychowam dobrze, każdy jest wyuczony, każdy tu pracuje, tu płaci podatki w Polsce. I coś mu się naleta. 800 plus, które ma, to dobrze, a które nie ma, no to nie ma. O, bo jego nie stać. Takie życie. Ale 800 plus dostaje, można obiad dać.
Dziękuję pani Jarosławo za ten głos. I tu zaraz kolejny słuchacz. Pani Olu, no właśnie to jest ta kwestia, którą pani między innymi porusza, że rodzic, rozumowanie naszej słuchaczki w wieku senioralnym, no to pokolenie ma tak, że w twardych warunkach się wychowywało, w twardych warunkach wychowywało swoje dzieci, ma takie podejście jak ma. My dzisiaj chcielibyśmy wszystkim pomóc.
Tak, tak. No ja myślę, że tutaj skupiamy się my przede wszystkim na tym dobru dziecka. Nie skupiamy się na tym, jak powinno być wychowywane, tylko chodzi nam po prostu o jego jakby pełnowartościowy posiłek w ciągu dnia, tak żeby miało ono szansę na prawidłowy rozwój. Myślę, że tutaj też mamy po prostu aktualnie dużo badań a propos tego, jak takie posiłki wpływają na dzieci i co dzieje się z ich rozwojem. I myślę, że to jest po prostu istotne, żeby zadbać o to, żeby to nasze młode pokolenie rzeczywiście rozwijało się w sposób prawidłowy. A jeżeli mamy do tego narzędzia, to uważamy, że z tych narzędzi jak najbardziej możemy po prostu skorzystać, a przynajmniej spróbować korzystać.
Tak, ja tutaj dostrzegam dużą różnicę w myśleniu takim o tym, o podejściu rodziny do własnych wydatków. Pani Jarosława, która dzwoniła, ale nie tylko ona, myśli tak, jeżeli rodziców stać na zagraniczną wycieczkę, to tym bardziej powinno być ich stać na opłacenie kilkuzłotowego dziennie posiłku szkolnego dla własnego dziecka. Wy mówicie, są takie rodziny, które stać na wyjazd zagraniczny, a mimo to nie dają na te posiłki. I teraz wy się troszczycie o to dziecko, a pani Jarosława i ten typ myślenia, reprezentowany przez naszą słuchaczkę, mówi... Rodzina sama decyduje, jak chce tymi pieniędzmi dysponować.
Tak, dokładnie tak. Ja oczywiście się zgodzę, że rodzice powinni czuć obowiązek, żeby zapewnić w pierwszej kolejności prawidłowy rozwój dziecka, w tym właśnie zdrowy, ciepły posiłek w szkole. Ale patrzymy też realnie na to, co się aktualnie dzieje, że właśnie są różne sytuacje i staramy się tutaj nie prowadzić tej narracji, żeby po prostu dawać jakby reprymendy dla rodziców i wskazywać im, co powinni robić, tylko my właśnie wychodzimy tutaj z drugiej strony, z perspektywy dziecka, tak jak pan powiedział.
Panie Krzysztofie, pan czeka długo, pana antena.
Dzień dobry, panie redaktorze. No ja troszkę bym się z panią Jarosławą co prawda nie zgodził z tego tytułu, Powiem panu tak, no wiem jak to jest być głodnym w szkole, gdyż pochodzę ze wsi, to jest taki no trochę, że tak powiem, klimatu poklegerowskiego i tak dalej. Dobrze pamiętam, kiedy to było w szkole podstawowej, kiedy przyszedł Balcerowicz, było jeszcze gorzej. Jak czasami człowiek, że tak powiem, niezbyt mógł się skupić na nauce, bo no po prostu czuł ten głód, tak? Kiedy tutaj też była mowa o wakacjach, że kiedy człowiek pojechał sobie na wakacje, dopiero kiedy był, że tak powiem, w stanie sobie sam na nie zapracować i tak dalej. Tam jeszcze poprzedni słuchacz mówił też o marnotrawieniu jedzenia. Ja pamiętam, że u nas w szkole właśnie później, wie pan co, też były takie te obiady właśnie dla tych uczniów z rodzin najbiedniejszych. I żeby na przykład właśnie, żeby tego nie marnować, opiekun stołówki, że tak powiem, no wiadomo, mała szkoła to wszystkich znały. Jeżeli na przykład kogoś nie było, to się pytał, czy ktoś jest głodny i żeby za tego ucznia wejść i po prostu, żeby tego obiadu nie zmarnować, nie? Także myślę, że tutaj diabeł przede wszystkim tkwi w szczegółach, bo skoro teraz żyjemy, panie redaktorze, w takich czasach, że rodzice czasami potrafią zostawić dziecko czy niemowlę w aucie, które umiera z roztargnienia i z szybkich czasów, a co dopiero, że tak powiem, jeśli chodzi o przygotowanie posiłku dla własnego dziecka. Wiadomo, że też nie tłumaczę takich ludzi, proszę też mnie źle nie zrozumieć. Ale to myślę, że pomysł z tymi obiadami jest jak najbardziej trafiony, chociaż co do tych kosztów, to kurczę, no moim zdaniem są trochę chyba niskie, wie pan, bo jeżeli miałby być to zdrowy, że tak powiem, obiad i tak dalej, no to myślę, że koszty by były wyższe, no bo wiadomo, że zdrowa żywność jest droższa od tej, że tak powiem, średnio zdrowej i tak dalej. No i też dwa jeszcze też będzie trzeba przecież opłacić pracowników, którzy no, będą musieli to wszystko przygotować i tak dalej. Nie? Także pomysł z mojej strony jak najbardziej tak, no ale te koszty to myślę, że są no, troszkę zaniżone. No a z drugiej strony jeszcze patrząc na naszą obecną dziurę budżetową, no to myślę, że raczej niestety może ten pomysł nie przyjść.
Panie Krzysztofie, zatrzymam się jeszcze przy panu. Jedno pytanie jeszcze. Rozumiem, że pan mówiąc o burczącym na lekcjach brzuchu, który pochłaniał całą uwagę, mówił pan o swoim doświadczeniu, tak?
Tak, oczywiście. O swoim i nie tylko swoim. O.
Bo zmierzam do pytania, czy faktycznie można powiedzieć, że jak dziecko, uczeń jest głodny, to tak naprawdę to nie jest tylko kwestia wtedy już samego najedzenia się, ale wchodzą w to różne inne aspekty. Jakieś, nie wiem, czuł się pan na przykład, tak wprost zapytam, jakoś gorzej od innych kolegów, koleżanek przez to? Znaczy, tak psychicznie.
Znaczy, wie pan, co, czy gorzej, to nie wiem, bo ja tak jak pani Jarosława mówiła, się wychowałem dosyć na twardych warunkach i tak dalej, podyktowanych przez życie, więc psychicznie może raczej nie. Bardziej, wie pan co, bardziej, no mówię, tak jak powiedziałem, bardziej u mnie to właśnie była kwestia braku uwagi, skupienia i no bo po prostu człowiek czuł się głodny, tak, no. Nie będę tutaj, że tak powiem, jakiejś ideologii do tego dorabiał.
Dobrze, dziękuję panie Krzysztofie za tę opowieść. No to pytanie do naszego gościa, Aleksandry Teodorczyk z Fundacji Grow Space. 5,5 miliarda złotych roczne koszty ewentualnego funkcjonowania takiej ustawy, którą państwo forsują. Natomiast pytanie, jak oszacowaliście koszt jednego posiłku w tej swojej ustawie?
Zrobiliśmy to w ten sposób, że przebadaliśmy reprezentatywną grupę szkół i ile kosztuje, tutaj w cudzysłowie, taki wsad do kotła aktualnie. Wyliczyliśmy, że jest to średnio 9,12 zł na jedno dziecko i po przeliczeniu przez liczbę dzieci w szkołach podstawowych, liczbę dni w szkole, wyliczyliśmy taki szacunkowy koszt właśnie na 5,5 miliarda.
Czy licząc ten koszt, mieliście też na względzie, żeby to było zdrowe jedzenie?
Znaczy, też zakładamy, że oczywiście jakby w szkole też nie podają no, niezdrowego jedzenia całkowicie, więc tutaj też opieraliśmy się odrobinę na tym, ale oczywiście tak uwzględnialiśmy to, że to mają być też posiłki, które są pełnowartościowe. Mhm.
Pan Wojciech i potem pani Bogusia. Halo?
Dzień dobry, panie rektorze. Tak, tutaj nie zgodzę się z panią, dlatego że też jest taki program w szkole Mleko dla Dzieci, czy coś takiego. To tak samo, on jest darmowy, tutaj do klas chyba 1-6, jak się nie mylę. to powiem panu rektorze, tak akurat mam podgląd w szkole, no to tego mleka, kefiru, tych soczków, znaczy soczki dzieci akurat piją, ale takie jogurty, mleko, właśnie owoce, to tyle, że zostaje z wyrzucanych czy tam rozdawanych potem i nikt tego po prostu nie bierze. A tak samo powiem panu rektorowi, że obiady jak są w szkołach, to też część, chociaż jest spłaconych tutaj, to część tych obiadów dostaje, nawet nie naczętych, jak tam dziecku nie smakuje, jakieś tam są różne tam, przykładowo jakieś sosy, czy jakieś gularze nie smakują, że to wszystko zostaje w szkołach, że tu podejrzewam, że dużo obiadów będzie branych i wyrzucanych.
Mhm. Pan zapala taką lampkę alarmowo-kontrolną.
Tak, tak, rozumiem. Bo mnie właśnie widzę po tych kefirach, po tych mlekach, po tych, że to musi w ciągu dnia rozdane, że po prostu po boiskach potem jest rozrzucane, że dzieciaki to wyrzucają, bo nie każde dziecko jogurt lubi, po prostu tam mleko czasami, to wszystko zostaje też dużo tego, co jest ten właśnie ten darmowy program jakiś dla dzieci, właśnie 1-6 chyba klas.
Dziękuję i za
tutaj ten jak, tak, jakbym mogła się tutaj też właśnie do tego odnieść, to oczywiście my tutaj zakładamy, że w każdej chwili rodzic może złożyć oświadczenie o tym, że takie dziecko po prostu jeść nie będzie. Jakby rzeczywiście są dzieci, które bardzo mało jedzą, które nie jedzą wielu składników, które też nie lubią jeść na przykład w szkole. No i tutaj nie zmuszamy nikogo do tego, żeby ten posiłek zjadł. Też uwzględniamy to, że właśnie to jedzenie bez sensu, żeby się marnowało. Jeżeli chodzi na przykład o to mleko, z tego co ja pamiętam, to mi w szkole też dawali mleko, ale nie było żadnych oświadczeń o tym, czy ja to mleko chcę, czy nie. Więc rzeczywiście każde dziecko brało, no bo ktoś komuś daje, no to bierzemy, ale później wyrzucam, no bo z tego nie korzystam. A tutaj nie będzie to działało na zasadzie idę, bo po prostu dostaję, tylko rzeczywiście idę, bo mam taką możliwość, ale jeżeli uważam, że ja nie chcę jeść tych obiadów i rodzice mnie z tego wypiszą, no to po prostu tego obiadu dostawać nie będę.
Pani Bogusława i potem kolejny słuchacz. Proszę krótko, bo nam się kurczy na audycję bardzo szybko.
Ja na przykładzie swojego życia powiem. Ja pochodzę z rodziny wielodzietnej i mi nigdy w brzuchu nie burczało, ale być może miałam szczęście do dobrych rodziców i dobrych opiekunów w szkole. Pamiętam, jak w szkole w Rogalinie wybudowano tysiąclatkę i tam była duża przerwa. Wszyscy siadali przy stole i pili mleko albo kakao. Uważam, że gdyby teraz zrobiono coś takiego, że podając dzieciom jogurty czy owoce, te dzieci siadały, bo była przerwa i czas na posiłek, to one by to zjadały lepiej. Ale nie wiem na jakiej zasadzie to jest teraz zrobione, bo wnuczka moja chodzi na obiady, ma za to płacone i chętnie zjada, ale tato wybiera i tam jest zawsze do opcja jakaś, co tam mogą sobie wziąć. Ja uważam, że pomysł jest dobry, tylko musi być to bardzo dobrze zorganizowane. Dla tych oczywiście, którzy chcą, i obiady muszą być takie, co by dziecko zachęciło do jedzenia. Nie tam walnięte jakieś kluchy czy coś, bo to wiadomo, że dzieci tego nie zjedzą. Tylko jakoś tak kolorowo, no to są dzieci, nie? A kochani, popatrzmy sobie na filmy młodzieżowe. Ja często oglądałam i oglądam nadal z krajów sąsiednich. Tam wszystkie dzieci jedzą, przychodzą na stołówkę, gdzie mają wybór i wybierają i jedzą. Ale te dzieci siadają tam na stołówce. No, kto się lubi, ten jada razem. Jedzą. Bo na tym, wydaje mi się, polega wychowanie naszego nowego pokolenia, które powinno rosnąć w siłę i być zdrowe. I ku temu ma sprzyjać edukacja zdrowotna. To wszystko trzeba połączyć.
O, fajnie to pani połączyła. Dziękuję pani Bogusiu. Jeszcze jeden głos. Chyba będzie to ostatni głos. Dzień dobry.
W publikatorach słyszymy cały czas 30% dzieci nadmiernie otyłych. Trzeba, ta pani z tej fundacji chce zwiększyć ten procent, żeby 70% było nadmiernie otyłych. No, paranoja. Dziękuję, do widzenia.
Nie, tu się z panem akurat nie zgodzę, dlatego że zaczęliśmy mówić o jakości tego posiłku, dlatego pytamy, czy on ma być najtańszy i byle jaki, byle dziecko zjadło, czy jednak ma być to zdrowy posiłek. Zdrowy w sensie właśnie...
Pełnowartościowy.
Tak. Ale jeszcze w nawiązaniu do głosu pani Bogusi, pani Aleksandro, jaka gruba jest ta wasza ustawa? Ile ma stron?
Sama ustawa ma tak naprawdę niespełna 2 strony. Tak, także jest to bardzo krótka ustawa. Samo uzasadnienie ma 20 kilka stron. Oczywiście, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to na stronie jest to udostępnione.
Bo mnie to przeraziło, że tylko 2 strony, dlatego że tutaj no właśnie mówimy, że ona musi być dobrze dopracowana, żeby właśnie nie było tych dziur, że będzie się marnowało jedzenie, gdyby w ogóle ona miała być realizowana.
Mhm. Znaczy, my też postawiliśmy w w tym dbaniu o szczegóły, z drugiej strony na pewną prostotę, tak żeby nasza ustawa trafiając do Sejmu i Senatu miała bardzo jasny przekaz i żeby po prostu miała szansę na to, żeby przejść tą drogę legislacyjną i rzeczywiście wejść w nasz porządek prawny.
Ale po telefonach słuchaczy powiedziałbym, że nie może być ona narysowana zbyt grubą krechą, taką prostą i rozumiem.
Tak, oczywiście. No oczywiście jakby tutaj też samo uzasadnienie bardzo doprecyzowuje to, czego oczekujemy. Też jest to kluczowy element naszego projektu. Także oczywiście tutaj też w uzasadnieniu powoływaliśmy się na dokładniejszą taką analizę z każdego tak naprawdę aspektu i psychologicznego, finansowego i samego założenia, dlaczego, po co.
Mamy jeszcze dwa telefony. Proponuję, żeby słuchacze streścili się w pół minuty każdy. Pan Arek.
No, dzień dobry. Jak się przysłuchuję tej dyskusji no, mam wrażenie, że ci młodzi ludzie jeszcze muszą trochę pożyć, żeby dojrzeć do pewnych rzeczy, bo jak ktoś mówi, że niedużo, to jest 5 miliardów, no to gratuluję. Kto ma za to zapłacić? Samorządy? Kto ma za to zapłacić? Państwo? Ja mam płacić? Ja mam dorosłe dzieci. Moje dzieci chodzą do szkoły. Jak moje dzieci chodziły do szkoły, ja sam dbałem o takie rzeczy. Jest ustawa, która o tym mówi. I trzeba pilnować tego, żeby te głodne dzieci były najedzone. A nie dawać wszystkim, bo co?
I tu postawmy kropkę, panie Arku. Jasny przekaz pana. Pan Marcin jeszcze. Dzień dobry.
Halo, witam, witam. No ja myślę, że sam pomysł, żeby dzieci nie chodziły głodne, to jest dobry. Tylko, że to tylko teoria. No, dlatego, że większość rodziców w dzisiejszych czasach nie karmi swoje dzieci tylko w pasie, w różnych rodzajach paszarniach sieciowych i tak dalej. Nie będę tu ich reklamował, bo nie zasługują na to, żeby reklamować. No i uważam, że niestety większość tych obiadów tak zwanych zdrowych, których szkoła będzie dawać, dzieci po prostu tego znać nie będą i nie będą jeść. I będzie to jedno wielkie marnotrawstwo. A przecież w szkołach dostępne są obiady i one są po takich cenach, że biorąc pod uwagę, że już rodzice dostali kiedyś 500-800+, no to niech ktoś nie mówi, że nie stać go na to, żeby wykupić miesięcznie dziecku te tanie obiady. 6 zł obiad w szkole, w której chodzą moje dzieci. Uważam, że to jest niepotrzebne bicie piany.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to tylko pokazuje, że musicie wy, młodzi ludzie z Fundacji Grow Space, przygotować bardzo precyzyjnie zapisy tej ustawy, żeby nie bać się, kiedy będziecie zbierali podpisy, właśnie o to, że jedzenie się będzie marnowało. Ale zapytaliśmy też posłankę Koalicji Obywatelskiej, Katarzynę Kierzek-Koperską. Adam Michalkiewicz zapytał, czy posłowie poprą ten projekt.
Generalnie kwestia budżetu jest jaka jest. Sami widzimy, że jest bardzo duży deficyt, a to jest projekt, który jest jednak dość kosztowny. Natomiast na pewno jest to inicjatywa, którą trzeba doceniać z punktu widzenia takiej inicjatywy obywatelskiej, że rodzice, bo to rodzice rozumiem, wzięli sprawy w swoje ręce. Jest to projekt jednak mimo wszystko dość kosztowny i to jest jakby jego największy problem, jeśli można tak powiedzieć, bo oczywiście wiemy, że dzieci powinny zdrowo się odżywiać. Wiemy, że najlepiej by było, gdyby wszystkie dzieci miały posiłki darmowe, no ale wiemy, jak to wygląda finansowo. Natomiast są pewne również rozwiązania, które dają możliwość finansowania takich posiłków nawet ze strony samorządów i na tym trzeba też korzystać. Z tego trzeba korzystać i mam nadzieję, że wiele szkół już z tego korzysta.
Czyli raczej pójść w pomoc tym najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym niż pomoc wszystkim, tak?
No, po prostu powiedzmy sobie szczerze, nie stać nas na tego typu rozwiązania.
I zmierzamy do końca, także proszę państwa, tylko jedno pytanie jeszcze do naszego gościa. Gdzie państwo będą zbierać podpisy pod waszym projektem ustawy?
Na ulicach Poznania, także innych większych miast.
To była nasza rozmowa o tym, czy i jak dożywiać dzieci w szkołach. Dyskusja, jak państwo widzą, pokazuje, że problem jest. Dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, poprowadził Rafał Regulski, a naszym gościem była Aleksandra Teodorczyk z Fundacji Grow Space. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.